Pan jest dobry, Pan jest cudowny, halleluja. I kocha każdego z nas. A w życiu, słuchajcie, wierzących przychodzi czas, gdy wierzący zastanawiają się, co zrobić, by bardziej się Panu podobać, halleluja. Widzą, słuchajcie, gdy jesteś przez jakiś czas z Panem, gdy służysz Mu, gdy polegasz na Nim, widzisz, że są czasami pewne rzeczy, które w jakiś sposób coś byś chciał, pragniesz tego, a nie dostajesz tego. I się zastanawiasz i myślisz, co może być, o co chodzi, co zrobić, by było lepiej, halleluja, co zrobić, by było lepiej. Zastanawiacie się tak czasami? O, nikt. Nawet ci się zastanawiają, słuchajcie, którzy tam 9 darów Ducha Świętego mają, Robert, no nie, na przykład. Też się zastanawiają. O Boże nasz, jaki Ty jesteś dobry. Więc musimy wrócić, słuchajcie, do początku. Żeby przejść, słuchajcie, żeby sobie się trochę pozastanawiać i żeby pójść dalej. Mamy wspaniały czas, słuchajcie, święta się zbliżają. Będziemy coraz więcej mówili o tym, że Pan Jezus się narodził, że był zapowiedziany, będziemy czytali Boże Słowo. Będziemy się cieszyli, radowali, będziemy wspominali, będziemy śpiewali kolędy. Halleluja. Karolina, lubisz kolędy? O, będziesz śpiewała też kolędy. Będziemy, słuchajcie, tutaj na miejscu, w naszym drugim kościele w Międzylesiu, też będziemy się cieszyli, będziemy się radowali. Halleluja. Pastor będzie głosił o Jezusie Chrystusie, który się narodził. Więc ja dzisiaj zrobię wstęp. Ja dzisiaj zrobię, słuchajcie, wstęp, bo zanim się narodził Jezus Chrystus, pojawił się też, słuchajcie, ktoś, kto przygotowywał Jemu drogę. Więc tak dzisiaj żartując sobie, ja przygotuję drogę, żeby pastor mógł głosić na święta o Jezusie Chrystusie. O Boże nasz, jaki Ty jesteś dobry. I słuchajcie, Pan Bóg w cudowny sposób, gdy nasi przodkowie zgrzeszyli, gdy przestali Go słuchać, gdy wybrali własną drogę i musieli opuścić ogród Eden, musieli opuścić, słuchajcie, jak tu mówią, raj, musieli opuścić bliskość przebywania z Panem Bogiem. Nasz Bóg zaplanował, że nie będzie, że oni nie zginą, że On nie pozwoli, by to stworzenie, które On ukształtował z prochu ziemi, w które tchnął swojego ducha, w szczególny sposób, słuchajcie, Bożego stworzenia, by ono zginęło, by ono poszło na zatracenie. On nie pozwolił, On zaplanował, że przyjdzie ratunek, że przyjdzie Chrystus Pan, Zbawiciel, Mesjasz, halleluja. I było to przepowiedziane, słuchajcie, przez całe księgi, wszystkie księgi Starego Testamentu. W każdym z proroków gdzieś coś było powiedziane o Jezusie. Czasami może czytamy, nie widzimy, ale Jezus, jak mówił, jak pastor nawet głosił ostatnio, w piątek głosił, tak, też mówił, że Jezus, gdy spotkał się z uczniami, wyłożył im pisma, przeszedł przez wszystkich proroków, pokazał, gdzie było oni napisane. I Pan Bóg przygotował to, Pan Bóg zapowiedział to. I bardzo ważna rzecz, słuchajcie, zanim Pan Jezus Chrystus, nasz cudowny Zbawiciel, halleluja, mógł przyjść na świat, mógł się narodzić, jak zapowiadało Pismo, musiała zostać Jemu przygotowana droga. Musiała zostać przygotowana Jemu droga. I pojawił się, słuchajcie, otwórzmy sobie Łukasza, pierwszy rozdział, Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. I Pan Bóg zaczął wypełniać, słuchajcie, różne rzeczy przed przyjściem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zaczął czynić różne rzeczy. Ewangelia Łukasza od 5 rozdziału trochę przeczytamy. Przepowiednia, to jest tak na tutaj w mojej tej Biblii, w tej wersji jest zatytułowane Przepowiednia o narodzeniu się Jana Chrzciciela. Za dni Heroda Króla Judzkiego żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Arona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich, lecz nie mieli potomstwa. Ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. Elżbieta nie miała potomstwa, tak, to jest powiedziane, że była niepłodna. Znamy takie, słuchajcie, też wcześniejsze ze Starego Testamentu historie Sara, Anna. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nam zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał mu się anioł, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego, i zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja jest w podeszłym wieku. A odpowiadając, anioł rzekł do niego: jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni, a kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie w świątyni. Dawał im też znaki i pozostał niemym, a gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego. A po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc: tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Za chwilę będziemy czytali dalej. Słuchajcie, sytuacja, znamy dobrze tą sytuację, bo zawsze i dzieci ją czytają, i na święta czytamy, i wiemy, jak to było. Przyszedł, słuchajcie, przyszedł do małżeństwa, do sprawiedliwych, do małżeństwa kapłańskiego, do Zachariasza, jego żony Elżbiety. Przyszedł Boży cud, halleluja. Bóg przyszedł, przyszedł anioł i powiedział, że to, o co prosili, ziści się, że wołali, że modlili się o syna i on się narodzi. Narodzi się im dziecko. Anioł przepowiedział, jak mają go nazwać, jak to będzie, że zostanie napełniony Świętym Duchem, wspaniałe rzeczy. Zwróćcie uwagę na to, że urodził się, ona była w podeszłym wieku, więc na pewno, słuchajcie, każda kobieta chce mieć dzieci, więc się modli, to było wymodlone dziecko, więc dużo zainwestowali w to dziecko i to, słuchajcie, nie jest źle, czasami się tak wydaje nam, którzy się modlimy o różne rzeczy, modlisz i nie ma rezultatu, modlisz już 10 lat, 5 lat i nie ma rezultatu, ale się nie poddawaj, halleluja, Bóg patrzy i mówi: dam ci coś, módl się dalej, dam ci coś dobrego, dam ci coś lepszego. Zauważcie, w przypadku Elżbiety narodził się Jan, będzie napełniony Duchem Świętym. W przypadku Anny przychodziła, modliła się, wołała do Boga, kapłan Helion obserwował, co się dzieje. Rok w rok chodziła, modliła się, urodził się Samuel, halleluja. Sara, słuchajcie, Abraham, starzy, szukał, wierny był, Bóg mu powiedział: potomstwo twoje rozmnożę. On był stary, ona była stara, czekał cierpliwie, wierzył Bogu i zobaczcie dalej, co się działo. Rodzili się Boży mężowi. I tak samo było w tym przypadku. Zostało zapowiedziane, że urodzi się im dziecko, że będzie napełnione Świętym Duchem i że ono, jak tutaj było powiedziane w proroctwie, przygotuje drogę dla tego, który ma przyjść. I od 57 wersetu: a gdy dla Elżbiety nastał czas rozwiązania, urodziła syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią. A dnia 8 zeszli się, aby obrzezać dzieci i chcieli mu nadać imię ojca jego Zachariasza. Na to odezwała się matka jego i rzekła: nie tak, lecz nazwany będzie Jan. I rzekli do niej: nie ma nikogo w rodzinie twojej, który by miał to imię. Więc skinęli na ojca jego, jak je chce nazwać. A on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest imię jego. I wszyscy się zdziwili. Zaraz też otworzyły się usta jego i język jego i począł mówić, chwaląc Boga. I padł lęk na wszystkich ich sąsiadów, po całej górskiej krainie judzkiej opowiadano o wszystkich tych wydarzeniach. Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, wzięli to do serca i mówili: kimże będzie to dziecię? Ręka Pańska bowiem była z nim. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi jego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów bezbojaźni, służyć Mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A Ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich. Halleluja. Zatrzymamy się na tym. Jan przyszedł na świat, wspaniałe proroctwo zostało o nim powiedziane. Co ma robić? I on sobie rósł, słuchajcie. Rósł, wychowywał się, był posłuszny na pewno rodzicom, jak grzeczne dzieci. Halleluja. I przyszedł czas, że jego służba się rozpoczęła. I on poszedł nad Jordan, słuchajcie, i zaczął głosić, zaczął przygotowywać ścieżkę dla Mesjasza, dla tego, który ma przyjść. Zaczął przygotowywać drogę, zaczął mówić ludziom, że muszą pokutować, że muszą się nawrócić, że muszą odwrócić się od swoich złych rzeczy, bo inaczej będzie ich czekał ogień piekielny. I on mówił, słuchajcie, on nie mówił delikatnie, to nie była delikatna osoba. On mówił do nich, mówił do nich szorstko. Pamiętacie, jak mówił, już siekiera do pia jest przyłożona, plemię żmijowe i tak dalej. Różne rzeczy, słuchajcie, a oni przychodzili do Niego, bo to był ten czas. I Pan Bóg posłał swojego sługę, aby przygotował lud na przyjście Mesjasza, żeby mogli zrozumieć, żeby mogli być gotowi na to, by Go poznać, rozpoznać, by Go przyjąć i aby w Nim mogli otrzymać nowe życie. I Jan głosił, słuchajcie, Jan mówił, wszyscy do Niego przychodzili. To był mocny człowiek, silny człowiek. Pamiętacie, że rozmawiał również z królem. Mówił mu, napominał go, mówił mu, że grzeszy, że nie może, że on też musi się odwrócić, że nie może brać żony brata swego. Był mocnym człowiekiem i on przepowiadał, i on mówił, i on głosił. I ludzie dawali się ochrzcić. Przychodzili do niego, słuchajcie, wszyscy, jak czytamy. Przychodzili żołnierze, przychodzili celnicy, przychodzili też pewnie niektórzy z uczonych w piśmie. Pytali, co mamy czynić? On im mówił, musicie się upokorzyć, musicie wyznać swoje grzechy. I chrzcił ich. I chrzcił ich chrztem upamiętania. Chrzcił ich aż do czasu, słuchajcie, aż byli gotowi, aż Bóg zobaczył, że już są gotowi. I wtedy rozpoczęła się służba Jezusa Chrystusa. I pamiętamy, że również przyszedł do Niego Jezus Chrystus, przyszedł do wody. Jan zobaczył, mówi, no słuchaj, no coś nie tak, no ja Ciebie mam ochrzcić, raczej Ty mnie. Jezus mówi, nie, słuchaj, musi być tak, musi być wszystko zgodnie z Bożym planem. Teraz jest Twój czas. Jezus został ochrzczony. Pamiętamy ten czas, gdy wyszedł z wody, stąpiła na niego, słuchajcie, stąpił na niego Duch Święty w postaci gołębicy. Jezus rozpoczął swoją służbę. Służba Jana dobiegła końca, on się wycofał i rozpoczęła się służba Jezusa. I co się działo? Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, pierwszy rozdział. Dzisiaj dużo pierwszych rozdziałów, słuchajcie, łatwo znaleźć. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział. W moim tłumaczeniu Biblii to jest 1068 strona. I tutaj mamy taki od 14 wersetu, przeczytamy 14, w zasadzie dwa wersety, 14 i 15 werset. To jest tak zatytułowane początek nauczania, początek służby Jezusa. A potem, gdy Jan został uwięziony, znamy tą historię, nie będziemy tego teraz mówić, a potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Zauważmy, że Jezus kontynuuje tą myśl, której powiedział Jan, o której mówił Jan. W pierwszym swoim nauczaniu Jezus bardzo wyraźnie wskazuje na sposób, w jaki ludzie powinni postąpić, w jaki wszyscy powinni postąpić, by być zbawionymi, by otrzymać życie wieczne. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jezus wskazuje, dalej będziemy patrzyli, będziemy czytali słowa, że często o tym wskazywał, że inni słudzy Boży na to wskazywali. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętanie i wiara. Nie najpierw wiara, słuchaj, ale upamiętanie. Nie to, że ja wierzę, że Jezus jest Bogiem i już jest wszystko okej. Nie. Najpierw jest pierwszy krok. Upamiętaj się, a potem wierz. Upamiętaj się, a potem wierz. Pokutuj i potem wierz. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział. Otwórzmy sobie Ewangelia Łukasza, 13 rozdział. Bóg wyznaczył, słuchajcie, pewien porządek, pewien sposób działania, którego my jako ludzie nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zmienić. A jakbyśmy zmieniali, to jest ku naszej szkodzie, a nie naszemu pożytkowi. Więc będziemy, słuchajcie, trzymali się tych dwóch myśli. Przejdziemy, słuchajcie, przez wiele fragmentów Bożego Słowa. Będziemy odnosili to do wielu przypowieści i będziemy jak gdyby zwracali na to cały czas uwagę. Na co, jak powinniśmy zaczynać? Co jest tym początkiem? Tak jak powiedziałem, zastanawiamy się, co zrobić, by było lepiej. Zastanawiamy się, musimy wrócić do początku. A początkiem, pierwszym krokiem, który możemy zrobić, żeby wyjść do Boga, jest upamiętanie. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział. Od pierwszego wersetu przeczytajmy 5 pierwszych wersetów. Wezwanie do upamiętania, tak to jest zatytułowane. W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami i odpowiadając rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Historia, słuchajcie, Jezus nauczał, Jezus był, Jezus opowiadał, ludzie do Niego przychodzili. Przychodzili, o różne rzeczy Go pytali, w pewnym momencie też przyszli, tutaj Mu mówią, co się wydarzyło, straszne wydarzenie. I Jezus im mówi: czy myślicie, że oni byli większymi grzesznikami, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Następna, słuchajcie, historia z tamtych czasów, takie wiecie, newsy, jak to teraz jest, tam coś wybuchło, tutaj coś się stało i tak dalej. Tutaj Jezus mówi: czy myślicie, że na 18 wieża w Syloe spadła i ich zabiła, że byli większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, znowu Jezus im powtarza, zwróćcie uwagę, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Przyszli do Niego ludzie, słuchajcie, którzy byli na pewno zbulwersowani, szczególnie ta pierwsza rzecz tutaj, że tam Piłat pomieszał krew Galilejczyków, którzy składali ofiarę. Oni składali ofiarę, Piłat posłał żołnierzy, tam rzeź była, słuchajcie, pomieszała się krew ludzi z krwią zwierząt, to coś takiego bardzo złego, co tak oni na pewno przeżywali, więc mówią, że skoro Bóg dopuścił do takiej rzeczy, tak myślą, do Jezusa przychodzą z taką myślą, to musieli być strasznymi grzesznikami, skoro takie rzeczy się wydarzyły. Jezus mówi: wcale nie jesteście lepsi niż oni, wcale nie byli tacy źli. I zwraca uwagę: ale jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Zwróćcie uwagę. Ci ludzie, słuchajcie, to składali ofiarę, to nie powiemy, że to byli jacyś ludzie, którzy byli niewierzący, tak? Służyli Bogu, tradycja, religia, służyli Bogu, czynili to, co zakon mówił, tak? Jakieś tam święto, składali te ofiary. To byli ludzie, słuchajcie, religijni, którzy w jakiś tam sposób mówili, że znają Boga, ale oni zginęli. Jezus tutaj zwraca uwagę, że słuchaj, że wcale oni nie byli gorsi. To nie było tak, że oni byli gorsi od was, tak? Od tych, którzy pytają, od całej Jerozolimy, od ludzi, którzy żyją. Wcale nie, to nie jest tak. Ale jeżeli wy się nie upamiętacie, to też zginiecie. Na co tu Jezus zwraca uwagę? Że To, że ludzie chodzą do kościoła, to, że ludzie myślą o sobie, że są wierzący, że ofiary składają, że uczestniczą w komunii, słuchajcie, że śpiewają na uwielbieniu pieśni, że się cieszą i radują, nie zawsze świadczy o tym, że oni naprawdę są tymi, którzy się upamiętali. Pierwszym krokiem, tak jak powiedzieliśmy, czymś, co, od czego musi się wszystko zacząć, jest upamiętanie. Jakiś czas temu pastor głosił o pokucie, od innej strony podszedł, ja troszeczkę dzisiaj też ten temat tak będę dotykał. To jest ważna rzecz, to jest początek wszystkiego, słuchaj. To jest początek wszystkiego. Musisz pokutować, musisz odrzucić to, co jest w tobie złe, żeby coś się mogło wydarzyć, żeby się mogło wydarzyć coś dobrego, żebyś mógł być zbawiony, żebyś mógł być błogosławiony. Po zmartwychwstaniu przejdźmy 24 rozdział Ewangelii Łukasza. Jeszcze przeczytamy sobie 24, 46, 47, 24, 46, 47. I rzekł im, tutaj jest napisane, że Jezus ukazał się uczniom swoim po zmartwychwstaniu, tak? I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy, 47 werset, i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Ma być głoszone upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. Upamiętanie i odpuszczenie grzechów. I Jezus tutaj w bardzo wyraźny sposób, słuchajcie, w tym fragmencie, w tym poprzednim, gdzie czytaliśmy, gdy rozmawiał z Galilejczykami, tymi, którzy do Niego przyszli, w bardzo wyraźny sposób pokazuje, że jeśli ludzie nie będą pokutować, to zginą. Pokuta albo giniesz, słuchajcie, nie ma nic po środku. Możesz trochę przetrzymać, tak, ale jak gdyby są jasne rzeczy, Bóg tutaj jasno na to wskazuje. Upamiętanie i odpuszczenie grzechów. Pokutujesz. Następny Boży sługa, apostoł Piotr. Jezus żył, Jezus, tak, Jan przygotował mu drogę, Jezus przyszedł, wskazał na to, jak mamy postępować, co mamy robić, jak przychodził do ludzi, zobaczcie, przychodził ludzie grzeszni, różni do Niego przychodzili, przyprowadzali do Niego różnych ludzi grzesznych. On co im mówił? Przebaczone są twoje grzechy. Widział ich serce, tak? Mówił, odwróć się od tego. Przyprowadzili do Niego tą kobietę, słuchajcie, faryzeusze, na jawnym cudzołóstwie złapaną. Kto rzuci? Zabijamy ją, tak? Tak nam Mojżesz powiedział. Jezus, słuchajcie, powiedział im, dobrze, no skoro tak mówicie, tak Mojżesz powiedział, to ten, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci. Wszyscy odeszli, tak, Duch Święty dotknął, ich sumienie zostało poruszone, zrozumieli, że jednak nie są tacy, okej, tak, nie jest wszystko w porządku. Jezus do tej kobiety podszedł. Kto cię potępia? Nikt cię nie potępił, ja cię też nie potępiam. Nie grzesz więcej, zobaczył, nie grzesz, nie rób tego, odwróć się od tego. Apostoł Piotr, drugi rozdział dziejów apostolskich. Historia, słuchajcie, o tym, jak uczniowie czekali i nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy i przyszło zesłanie Świętego Ducha. Pamiętamy, słuchajcie, tę sytuację, niesamowite wydarzenie. Znaczy my pamiętamy, ze Słowa Bożego pamiętamy. Myślę, że chyba tutaj nie ma nikogo, kto by pamiętał. Kazik, też nie pamiętasz? Nie, trochę za daleko, tak? Trochę za daleko, halleluja. Wspaniałe wydarzenie. Czekali uczniowie, Jezus odchodząc do nieba powiedział im, wy musicie czekać, wy czekajcie tam, aż stąpi na was mąż z wysokości. I oni czekali i niesamowita rzecz się wydarzyła, stąpił na nich Duch Święty, na modlących się i oczekujących w górnej izbie, stąpił na nich Duch Święty w postaci języków ognia, słuchajcie, zaczęli mówić językami, zostali wyposażeni do służby, halleluja, by usługiwać z mocą. I ludzie, którzy tam byli, słuchajcie, patrzyli, nie wszyscy te języki rozumieli, ale jest napisane w Słowie Bożym, w tej opowieści, w tym, co jest napisane, że byli ci, którzy rozumieli te języki, że tak słuchali, o, że my jesteśmy z różnych zakątków ziemi i słyszymy, rozumiemy to, co tu się stało, jak to może być. Wszyscy się dziwili. I przyszli do Piotra, słuchajcie, Piotr tak jak gdyby tutaj na przedzie był, tak liderował tutaj wszystkim, był najstarszy chyba, nie wiem, 36 i 37 werset. I Piotr tutaj, przyszli do Piotra i tam z nim rozmawiają. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, rozmawiają z nim, pytają go, słuchaj, tu widzimy, że coś się dzieje, widzimy, co my mamy robić, co my mamy robić, my wiemy, my teraz rozumiemy, gdy dotknął nas Duch Święty, my rozumiemy, że źle zrobiliśmy, że zostaliśmy odłączeni od Bożego tronu, że nie możemy być przy Bogu, wiemy, że się z nim rozminęliśmy. Piotr mówi, tak, tego, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg go uczynił, on jest Jezusem, on jest Chrystusem. I czytamy dalej, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, 38 werset, upamiętajcie się, znamy już to skądś, coś nam tutaj, widzimy, ktoś kolejny tak mówi, upamiętajcie się i niechaj każdy z was da ochrzcić się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Widzimy, trzeci tak samo zaczyna. Przyszedł Jan, który przygotowywał drogę Chrystusowi, Jezusowi, Mesjaszowi. Pokutujcie. Przychodzi Jezus, rozpoczyna służbę. Upamiętajcie się, przybliżyło się do was Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Piotr mówi, upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Czy to przypadek? To nie przypadek, słuchajcie. Bardzo tutaj, bardzo wyraźny sposób Bóg nam to mówi, my to wiemy, ale musimy sobie to powtarzać. Musimy sobie to powtarzać, bo to jest ważna rzecz. To jest początek wszystkiego, tak jak powiedzieliśmy. Przepraszam. Pokuta jest pierwszym krokiem do Boga. Niech da się, niech pokutuje i będzie ochrzczony. Więc jeśli dajesz się ochrzcić, jeśli przyjmujesz chrzest, a wcześniej nie pokutowałeś, słuchaj, nie wychodzisz jako święty, ale wychodzisz jako mokry grzesznik. Zanurzyli, słuchaj, wyjęli, wszystko fajnie. My musimy to rozumieć. Następny człowiek, który mówi o tym samym, apostoł Paweł. Znamy historię apostoła Pawła. On też przeszedł, słuchajcie, niesamowitą przemianę. Był bardzo gorliwy w tym, co wierzył, to, czego go nauczono. Był bardzo wierny. Czynił, słuchajcie, wszystko bez szemrania. Wydawał wierzących, których uznawał, tak jak go nauczyli i uczeni w piśmie, i tak jak był uczony przez całe swoje życie, że tylko oni znają prawdę, że oni postępują sprawiedliwie, tak? Oni są dziećmi Abrahama i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym momencie był czas, że Bóg się z nim spotkał. Że Bóg stanął na jego drodze. I zobaczcie, stanął na jego drodze ten, który prześladował chrześcijan, ten, który prześladował tych, którzy narodzili się z Ducha Bożego, którzy wierzyli w Chrystusa Zbawiciela. Szedł nawet z pismami, które go upoważniały, że może ich łapać, że może ich zamykać, że może ich zabijać. Spotkał się z nim Bóg i co on robi? Zobaczcie, krótka rozmowa, czy tam długa była rozmowa? Tam, tak jak czytamy sobie, słuchajcie, no było parę słów, Jezus mu powiedział, on taki był zaskoczony, kto ty jesteś, Panie? No ten, którego ty prześladujesz. No i zobaczcie, szybka decyzja, tak? On się odmienił, on się przemienia, on podejmuje decyzję, on się odwraca, słuchajcie. W drugą stronę, zobaczcie, prześladował chrześcijan, a teraz idzie w drugą stronę, idzie do nich i wspaniałą służbę potem wykonuje. Dzieje apostolskie, 17 rozdział. Trzydziesty szósty werset. 17:30, chyba tak źle zapisałem. Tutaj nie ma 30. Tak, 30 werset. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Tutaj apostoł Paweł, słuchajcie, rozmawia tutaj z Ateńczykami, tak? Jest powiedziane w Areopagu, rozmawia z Ateńczykami i tam opowiada, tak? Oni chcieli go posłuchać, tak? Grecy, Ateńczycy chcieli go posłuchać, jak to jest, o co chodzi w tym chrześcijaństwie. I on im tłumaczy, tak? On im mówi, Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Był czas, słuchajcie, że Bóg puszczał płazem, tak? Coś ludzie tego nie rozumieli. Czasy niewiedzy były, tak? Ale teraz już nie ma czasów niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Zobaczcie, apostoł Paweł też o tym upamiętaniu mówi. Jak przejdziemy dalej, słuchajcie, tutaj są jego podróże opisane do 20 rozdziału, przepraszam. gdzie Paweł rozmawia w Efezie, tak, do starszyzny, do liderów Kościoła Efeskiego, 20 rozdział, od 20 wersetu przeczytajmy. Ja nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Zobaczcie, znowu to samo. Do upamiętania się przed Bogiem i wiary. Nie najpierw wiara, ale najpierw upamiętanie, a wiara potem. Do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokuta i wiara. Pokuta i wiara. My musimy, słuchajcie, rozumieć, czym jest pokuta, bo często jest tak, że ludzie tak błędnie to rozumieją. Pokuta, myślą, że pokuta to jest jakieś, wiesz, coś cię poruszy, coś cię dotknie. Zaśpiewana jest ładna piosenka, powiedziane jest wzruszające kazanie, Duch Święty, który się porusza, dotknie twoje serce. Jakaś emocja cię uniesie i tak żałujesz, no nie. I myślisz, że to jest pokuta. Nie, to nie jest pokuta. Pokuta nie jest emocją. Pokuta nie jest emocją. W Nowym Testamencie pokuta oznacza zmienić zdanie lub sposób myślenia. Zmienić zdanie lub sposób myślenia. To jest decyzja, słuchaj, to jest decyzja. Decyzja, którą ty musisz podjąć. Nie takie uniesienie emocjonalne, że cię rozrzewniło, że coś się stało i ty już tak. Nie, to jest twoja decyzja. Ty musisz podjąć pewną decyzję. Zmienić zdanie lub sposób myślenia. Decyzja, która związana jest z naszym sposobem myślenia. W Starym Testamencie natomiast pokuta oznacza skręcić, zawrócić, odwrócić się. Jak połączymy te dwa znaczenia tego słowa, możemy powiedzieć, że pokuta to decyzja, za którą podąża działanie. Odwracasz się, skręcasz, przekręcasz, zmieniasz swoje myślenie, za którą podąża działanie. Podejmujesz decyzję wewnątrz, musisz podjąć decyzję wewnątrz siebie, musisz tego chcieć, a przez działanie stanie się ona widoczna na zewnątrz. Podejmujesz decyzję w sobie i musi się ona stać na zewnątrz. Musisz nawrócenie, tak jak mówiliśmy w przypadku apostoła Pawła, to odwrócenie się o 180 stopni od tego, co ty robisz, od tego, co robiłeś, odwrócenie się o 180 stopni. Musisz się odwrócić i iść w kierunku przeciwnym. To decyzja, po której następuje działanie. To nie jest uczucie, tak jak powiedzieliśmy. I często, słuchajcie, jest tak, że ludzie takimi się stają, tak niewolnikami swoich emocji, tak? Tak nam się wydaje. Gdy czujesz się dobrze, to jesteś dobry. Gdy czujesz się źle, to jesteś zły. Gdy jest ci smutno, to jesteś smutno. Gdy, słuchaj, przegrywasz, jesteś przegrany i tak dalej. Tak, to jest, wiecie, to nie są prawdziwe fakty. To nie jest tak. To nie jest tak. To najczęściej nie jest faktyczny stan rzeczy. My musimy wierzyć Bogu i odwrócić się też od tych swoich uczuć. To nie jest, że słuchaj, że poddajesz się emocjom. Nie, my musimy podejmować pewne kroki. Musimy szczerze odrzucić pewne rzeczy, musimy je wyznać przed Bogiem, a Bóg nas uwolni. A Bóg nas uwolni. I tak często, słuchaj, jest, że ja przynajmniej też takie miałem sporo sytuacji, że znam sporo takich ludzi, może my tacy jesteśmy, może nam tak się wydaje, z czego ja mam pokutować? Jestem taki dobry. No z czego, słuchaj. Mam takich właśnie znajomych i tak sobie rozmawiamy, ja ich właśnie tak tłumaczymy, zdarza się, że słuchajcie, fajnie, jest takie fajne czasami rozmowy. Rozmawiasz z ludźmi i mówisz, że Bóg cię kocha, ale żeby przyjść do Boga, to jak gdyby musisz to zrozumieć, musisz w to uwierzyć, tak, ale najpierw musisz pokutować, musisz się zgodzić z tym, co powiedział Bóg, z tym pierwszym krokiem, tak, że wszyscy zgrzeszyli brakiem Bożej chwały, wszyscy. Musisz wyznać, musisz się z tym zgodzić, stanąć na tym miejscu i powiedzieć, tak, Panie, ja wiem, ja się z tym zgadzam, ja zgrzeszyłem, ja się odwróciłem, przebacz mi to i wtedy możesz iść dalej, tak, możesz wierzyć, możesz wyznawać, przyjmować Jezusa Chrystusa do swojego serca. I tak ludzie sobie słuchają, mówią, no dobra, okej, wierzyć, tak jeszcze pomyślę, coś tam tak na umysł i tak dalej, sobie wszyscy tak patrzą, jeszcze to rozumiem, ale z czego ja mam grzeszyć? I naprawdę znam takich ludzi, kilka osób, że dobrze postępują, nikogo nie krzywdzą, wręcz przeciwnie, pomagają, słuchajcie, pieniądze na biednych dają, jak coś trzeba Ci pomóc, możesz zawsze na nich liczyć, słuchaj, czasami bardziej niż na brata w Chrystusie. Może takie uderzenie, ale też tak czasami bywa. Możesz, słuchaj, możesz na nich polegać, nie oszukają Cię, potrzebujesz pomocy, zawsze Ci pomogą, a jak nie pomogą, to postarają się tak zorganizować, żeby ktoś inny Ci pomógł. Naprawdę się angażują tacy ludzie i tak rozmawiasz i tak oni pytają i to nie jest jak gdyby taka przewrotność, to nie jest ich pycha, tylko takie pytanie, no dobra, ale to z czego ja mam się nawrócić? To wiele rzeczy, słuchajcie, uczynkami wiele dobrych rzeczy mu robią i z czego ja mam pokutować? Z czego ja mam pokutować? Ani ja nikim źle nie myślę, ani nikomu źle nie życzę. Musimy to rozumieć. Żeby to zrozumieć, słuchajcie, żeby jasno takim ludziom odpowiedzieć, ja też się tak kiedyś zastanawiałem, Słowo Boże bardzo wyraźnie o tym mówi. Otwórzmy Izajasza, 53 rozdział. Izajasz, Robert, to Stary czy Nowy Testament ten Izajasz? Nowy. Gdzie tam, za Łukaszem? Gdzie tam ty? Trochę dzisiaj, słuchajcie, z premedytacją. Ja bardzo lubię, słuchajcie, jak się wyświetlane te tutaj wersety, bo tak można popatrzeć, szczególnie, że ja tam sobie noszę tą gdańską Biblię i tutaj jest ta brytyjska, jak gdańska, tak sobie patrzę fajnie, ale dzisiaj z premedytacją Beniaminowi nie dawałem, żebyśmy trochę powertowali tam tą Biblię. Trzeba troszeczkę, słuchajcie, 53 rozdział. Nawet, słuchaj, jak wyobrażasz sobie, jak myślisz o tym, że nie jesteś zły, że nikogo nie krzywdzisz i nie masz czego pokutować, to masz z czego pokutować. 53 rozdział, 6 werset. Napisane jest: wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Zobaczcie, no tak już dobitnie tu jest powiedziane, że już chyba nie można dobitnie powiedzieć. Nawet jak jesteś, słuchaj, święty w twoim mniemaniu, sprawiedliwy, jesteś super, cool, jak tam jeszcze się mówi, nie wiem, jak młodzi mówią. Musisz przyjść do Boga i musisz Go przeprosić za to, co zrobiłeś, bo jest powiedziane, że każdy z nas na własną drogę wkroczył. Nie ma nikogo, kto by szedł drogą Boga, tak? Nie podążasz, nawet jak jesteś dobry, wydaje ci się, ty nie idziesz Bożą drogą, musisz wejść na Bożą drogę, musisz się odwrócić od swojego postępowania, od swojego nawet myślenia, żeby wejść na Bożą drogę i Bóg cię dalej już poprowadzi, tak? Musisz wejść na Bożą drogę. Jak wejść na Bożą drogę? Musisz przyjść do Boga i poprosić Go o przebaczenie. Tak jak czytaliśmy, pokutujcie, upamiętajcie się, musimy się upamiętać. Tak jak się wczytamy w kontekst, słuchajcie, tego proroctwa, w którym jest napisane, że przyjdzie Chrystus Pan, tam 700 lat później, tak mniej więcej ono się potem wypełniło, to możemy, tak to widzimy, że to jest bardzo ważna rzecz, to taka centralna sprawa, słuchajcie. My zgrzeszyliśmy, my od Boga odstąpiliśmy, taki centralny werset, a On, ten, który przyjdzie, Mesjasz Chrystus, Pan ukarany został dla naszego zbawienia. Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. My musimy się odwrócić, my musimy to zrozumieć. To jest wina całej ludzkości, słuchaj. Bóg powiedział w swoim słowie, że wszyscy zgrzeszyli i brak im Bożej chwały. I nie ma ludzi sprawiedliwych, każdy z nas, więc nawet jeśli ci się wydaje, że coś jest nie tak, że jest wszystko w porządku, zastanów się, zrewiduj swoje życie, czy na pewno wszystko jest dobrze. Bo jak napisane jest w liście Jakuba 2:10, już sobie wynotowałem, nie muszę otwierać, jak chcecie, możecie otworzyć 1312 strona, zapisałem sobie w naszym tłumaczeniu, napisane jest: ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się sprawiedliwym, winnym wszystkiego. Słuchaj, więc to nie jest tak, że coś jest tego, tam część wyznałeś, część nie wyznałeś i że to będzie, słuchaj, że jest wszystko w porządku gdzieś tam. Nie, musisz poddać się Bogu, musisz pójść dalej. Znamienity przykład, mówiliśmy o apostole Pawle, przytoczymy jeszcze bardzo fajny, znaną historię ze Słowa Bożego, syn marnotrawny. Łukasz 15, od 11 do 32 wersetu. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, od 11 do 32 wersetu. Znamy tą, słuchajcie, historię. Dobrze, często ją czytamy i na szkółkach ona jest czytana i jest podawana, słuchajcie, jak w wielu przykładach. Może przeczytajmy kawałek. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. Jest ojciec, jest rodzina, ma dwóch synów. O drugim na początku nie jest nic powiedziane, dopiero na końcu. Przychodzi na jego pierwszy, widać troszeczkę taki, no, no ojcze, no, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Słuchaj, nic nie tego nie zarobił, na mnie przypada, daj mi. Czytamy dalej. Wtedy ten rozdzielił im majątność, a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Zaskoczenie. Rozdał wszystko, cierpi niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. I teraz słuchajcie, ważne wydarzenie, 17 werset. A wejrzawszy w siebie, przyszła ta, słuchajcie, refleksja, ta myśl, zastanawia się, źle mu się, słuchajcie, stało, zaczyna się zastanawiać, zaczyna myśleć. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Zobaczcie, co się dzieje. Zaczyna myśleć, zaczyna coś się dziać w jego sercu. Zaczyna, chce się odwrócić, podejmuje taką myśl i dalej zobaczcie, co robi działanie. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu. I nawet już zaplanował, co powie dla ojca. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Czytamy dalej. Wstał i poszedł do ojca swego. Zrobił krok. Mamy coś, co nas, słuchajcie, coś, co wiemy, że mamy. Coś, co jest w nas źle. Wiemy o tym. Mamy wstać, odwrócić się od tego i upamiętać się przed Bogiem. Pójść dalej. Czytamy dalej. Bóg czeka, ojciec czeka. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Zobaczcie, ojciec na niego czekał. Bóg na nas czeka, ojciec na nas czeka. Syn zaś rzekł do niego, trzyma się, słuchajcie, twardo się trzyma tego, co sobie postanowił w sercu. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, nie słuchał już go dalej, ojciec już go dalej nie słuchał. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Halleluja. Wesołe zakończenie. Zobaczcie, ojciec, on postanowił, tak, ojciec widział, tak, ojciec czekał na niego, ale ojciec czekał na niego. Nie było tak, że wiesz, ojciec czekał, że on się w końcu upamięta. Ojciec czeka, aż my w końcu się upamiętamy. I to nie jest tak, że wiesz, że przyjdzie sam do nas i nas wyrwie z tego tam chleba, gdzie on tam sobie siedział, chciał tego omłotu, nikt mu nie dawał, że go weźmie za fraki, rzuci na królewski powóz i gdzieś go wywiezie. Nie. On musiał podjąć decyzję, ojciec na niego czekał. Przemyślał, podjął decyzję i zrobił kroki. I poszedł do ojca, wrócił do ojca. Ojciec na niego czekał. I co tu jeszcze jest fajne, na co trzeba zwrócić uwagę? Ojciec rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Dajcie, zabijcie ciele, weselmy się. Najlepsze rzeczy, słuchajcie. Ojciec dał mu wszystko, co miał najlepsze. Przynieście najlepszą szatę. Nie tam jakąś tam, wiesz, parobka szatę. Nie, przynieście najlepszą szatę. Bóg chce nam dać najlepsze rzeczy. Czy my chcemy po nie przyjść? Bóg chce dać nam wszystko, co najlepsze. Chce dać nam pełnię. Wszystko, co najlepsze. Czy chcemy po to przyjść? Halleluja, Pan jest cudowny. Słuchajcie, każda, tak jak powiedzieliśmy, my myślimy, przemieniamy myślenie i musimy podjąć pewne działania. Nawet w Starym Testamencie, trzecia księga Mojżeszowa, czwarty rozdział, tam jest napisane, słuchajcie, jest opisane, może tak dla szybko, czwarty rozdział, księga kapłańska, trzecie, trzy, cztery, już sobie szybciutko otwieram. Druga, tak, mam już czwarty rozdział. Trzeci, czwarty werset. Słuchajcie, tu jest napisane, zatytułowane ofiary przebłagalne za grzechy. Jest napisane, jak kapłan zgrzeszył. Tu są różne przepisy, kilka różnych miejsc, że za lud się składy składa, tam jest ósmy, szósty, dwunasty rozdział, wszystko po kolei. Jest tak, jest napisane od trzeciego wersetu, 4:3, trzecia księga Mojżeszowa. Jeżeli zgrzeszy namaszczony kapłan, i obciąży winą lud, to złoży Panu za swój grzech, który popełnił młodego cielca bez skazy, jako ofiarę za grzech. Przywiedzie tego cielca do wejścia do namiotu zgromadzenia przed Pana, położy swoją rękę na głowie cielca, symbol, słuchajcie, że swoje grzechy, tym, co zgrzeszył, przekazuje temu cielcowi, położy swoją rękę, taka pokuta, położy swoją rękę i zarżnie go przed Panem. Zrobi pewną rzecz, tak? I pozbędzie się go. Pozbędzie się go, więc wiesz, że coś jest źle, wiemy, że coś jest nie tak, jeśli takie rzeczy są, musimy zrobić pewne konkretne działanie. Nie możemy tego zostawić. Nie możemy tego zostawić. Jeśli wyznaliśmy grzech, ale nie odwróciliśmy się od niego, słuchaj, często tak bywa, że wracamy do naszych grzechów, Więc jeśli wyznaliśmy nasz grzech, ale od niego się nie odwróciliśmy, lubimy go może, nie wiem, nie podjęliśmy działania, tak jak tutaj czytaliśmy o kapłanie, nie zabiliśmy tego cielca, to nasz problem nie został rozwiązany. Mamy nierozwiązany problem. Przyjdzie do przebaczenia, jak przestaniemy grzeszyć. Psalm 51, słuchajcie, znamy tutaj, Dawid pięknie pisze, pięknie opisuje, wspaniałe rzeczy. Psalm 51, znamy ten psalm, że tam miał tą chwilę słabości, zgrzeszył z Batrzebą, słuchajcie, pamiętamy to, zabił podstępem jej męża Uriasza Chetyjczyka. Tak to było. Potem, słuchajcie, przyszło na jego rodzinę. Bóg powiedział, nie ty nie zginiesz. Pokutował. Bóg powiedział, ty nie zginiesz, ale miecz wejdzie do twojej rodziny. Miecz wejdzie do twojej rodziny. Pamiętamy, co się dalej wydarzyło. Najstarszy syn, wpadła mu w oko siostra jakaś tam daleka. Kiedyś po dużo żon mieli, więc to różnie. Wiecie, tam dużo tego potomstwa było. Tamar zgwałcił ją, potem już jej nie chciał. Jej brat Absalom bardzo kochał siostrę. Każdy z nas kocha siostrę. Kto ma siostrę? Bracia, kto ma siostrę? Kochasz swoją siostrę. Jakby coś jej się złego stało, co byś zrobił? Nie wiesz. No nie wiesz, to wiesz. To jest taka rzecz, tak jak mówią, dopóki nie sprawdzisz, byś oczywiście panował nad sobą, ale nie byłbyś zadowolony z takiego biegu sytuacji. Ja bym na pewno nie był zadowolony. Tak samo Absalom nie był zadowolony. Mówi, dobra siostro, ty nie bierz sobie tego do serca, nie bierz sobie tego do głowy, zamieszkaj ze mną, to przecież twój brat. Ale ja mu dam. No i pamiętamy, co się stało, słuchajcie. Zdarzyła się, Absalom zaplanował, zdarzyła się możliwość, i pozbył się Amnona, brata swojego. Powiedział, ja wiem, to Amnon ci to zrobił, to na pewno on, ja wiem. I się go pozbył. Dalej potem, słuchajcie, na tym się nie skończyło. Absalom potem musiał uciekać sprzed oblicza Dawida. Uciekał, tęsknił za ojcem, tęsknił za ziemią. Pojawił się też, pamiętamy, rozjemca, Joab się pojawił. Sprowadzał tam Dawidowi, mówił, ty słuchaj, ten syn twój Absalom, jakoś go tam sprowadzili, zamieszkał, pomieszkał. No ale Dawid jak gdyby dalej go tam trzymał od siebie na dystans, nie chciał go z nim rozmawiać. Był w sercu młodego chłopaka, aż się wszystko burzyło, paliło, już sam nie wiedział, co ma być. Już był tak zdecydowany, żeby tam coś się działo, że Joaba wołał, przyjdź. Joab oczywiście nie przychodził, no bo co on przyjdzie? To mu pole spalił. Tak robią u was, Paweł, w Międzylesiu, czy nie? Tak kiedyś chyba w Izraelu robili. ktoś nie przychodzi do pole, mu spalił, słuchajcie. Skuteczne to było, na pewno było skuteczne, bo Joab od razu przyszedł, tak? Mówi, no co, no co, po co? No to, to po to, no po to. Zaław mi audiencję u ojca. Nic z tego nie wyszło, więc się zawziął, słuchajcie, pamiętamy następną rzecz. Bunt powstał wielki. Poszedł dalej, to tak jak mówimy, zginął też, ale jak gdyby to tak odbiliśmy. Dawid pokutował. Psalm 139, będziemy szli dalej. Psalm 139, otwórzmy sobie Psalm 139, dwa wersety przeczytamy, cztery wersety przeczytamy. Psalm 139, bardzo ładny psalm, lubię ten psalm. Panie, zbadałeś mnie i znasz, Ty wiesz, kiedy siedzę, a kiedy wstaję, myśl moją rozumiesz z daleka. Bardzo fajny psalm, mówi nam o wszechwładzy, o wszechmocy Boga, jaki On jest dobry. I czytamy, słuchajcie, od 20, Dawid, od 21, psalm Dawidowy, napisany jest od 20 wersetu, od 21. I Dawid mówi, rozmawia z Bogiem, czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści i nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie? Nienawidzę ich całą duszą, stali się wrogami moimi. Stop, teraz pytanie do wierzących braci i sióstr. Czy wierzący może nienawidzić wroga, wrogami Twoimi? Czy my możemy nienawidzić? Tak czy nie? Nie, jest jedna odpowiedź. Zbyszek? Możemy? Nieprzyjaciół możemy. Dobra, Zbyszek mówi nieprzyjaciół możemy. Nie chciałbym być swoim nieprzyjaciółem. Żartuję. Dobrze, słuchajcie, czytamy dalej. Ja tak na chwileczkę, żeby tutaj troszeczkę pobudzić nasze myślenie, żebyśmy wyostrzyli zmysły. I Dawid, co mówi Dawid dalej? Co mówi Dawid dalej? Że nienawidzi ich całą duszą. I mówi, badaj mnie Boże i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. On tutaj ma na myśli nie takich nieprzyjaciół, wiesz, że on ich nienawidzi, chociaż kiedyś byśmy tak mogli powiedzieć. On mówi, Boże, Ty badaj mnie, ja nienawidzę tych nieprzyjaciół, którzy są we mnie i są przeciwko Tobie, których Ty nienawidzisz, którzy nienawidzą Ciebie. Wszystko, co jest we mnie, a Ciebie nienawidzi, ja tego też nienawidzę. Ja tego nienawidzę, nienawidzę tych grzechów, wszystkiego tego, co jest we mnie. Jeśli, bracie i siostro, masz grzech, jeśli masz grzech, wiesz, że masz coś, słuchaj, no ale to ci się podoba, taki fajny grzeszek, mój grzeszek. Tylko ja o nim wiem, mój grzeszek. Jeśli masz taki grzech, to możesz być w 100% pewny, że Bóg cię od niego nie uwolni. No jak można od przyjaciela uwolnić? Nie można. Musimy mieć postawę jak Dawid. Musimy znienawidzieć swój grzech. Musimy znienawidzić swój grzech. Nienawidzę, Panie. Nie mam nienawiści. Czy Ty nie widzisz, że ja nie mam w nienawiści i brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie? On nienawidził swojego grzechu. I taka postawa, jak Bóg zobaczy taką postawę, o, co jest powiedziane w Bożym Słowie? Że Bóg uwalnia od swoich wrogów. Jeśli to coś jest wrogiem Boga, ten grzech, a Bóg nie ma z grzechem nic wspólnego, Bóg nie ma z grzechem nic wspólnego. Jeśli to nienawidzi Boga, to Bóg wtedy przyjdzie do ciebie, On ci pomoże z tego wyjść, ale ty musisz się od tego odwrócić. Pamiętaj, bracie i siostro, że uwolnienie jest tylko dla desperatów. Ty musisz tego chcieć. Jeśli ty tak o tak sobie będziesz tak troszkę tego, to będzie też troszkę uwolnienia. Musisz o tym pamiętać, my musimy o tym pamiętać. Ja nie głoszę, słuchajcie, tak tylko do was, głoszę też do siebie. Też głoszę do siebie, każdy z nas ma coś ukrytego. Nie ma w nas świętych, no może pastor jeden. O, halleluja. My, jeśli chcesz dalej, jeśli pójść chcesz dalej, musisz to wiedzieć. I to nie ma tak, słuchaj, że coś tutaj ci trzeba mówić. Ty wiesz o sobie, ja wiem o sobie. Każdy z nas wie, co jest jeszcze nie tak. Każdy z nas gdzieś tam coś ma. Żeby pójść dalej, żeby tak jak syn marnotrawny, słuchajcie, siedział w tych śmieciach, w tym chlewie, nie miał co tam jeść, o młotem chciał się karmić, nikt mu nie dawał. Zostawił to, przyszedł do ojca. Ojcze, Totalnie, słuchajcie, to jest już totalna pozycja. Syn przychodzi do ojca, a zobaczcie, co on tam sobie zaplanował, co on powie. Co on zaplanował? Nie to, że powie, wiesz, ojcze, no było tak, no ty jesteś srogi, tutaj tego, ganiałeś mnie do roboty, a ja nie lubię, bo jestem młody, chciałem się pobawić. To odszedłem z domu, no widziałem ty tam to, tamto. Nie, on tak nie robił, słuchaj, on tak nie robił. On zgodził się. To jest zgoda, słuchajcie. Człowiek, który pokutuje, który szczerze pokutuje, to może pójść i tam, wiesz, i zamiatać, i wszystko robić. On przychodzi i postanowił, że powie ojcu, ojcze, ja nie jestem godzin nawet się synem twoim nazywać. Nie jestem, ja źle zrobiłem, wiem, nie jestem godzin. Uczy mnie jednym ze swoich sług. Ojciec go nawet nie słuchał. Otworzył ramiona. Jest powiedziane, dajcie mu najlepszą szatę. Bóg chce nam dać wszystko, co najlepsze, ale my musimy odłożyć. Musimy naprawdę szczerze się do Niego nawrócić. I pamiętaj, że to jest początek. My szukamy teraz, jest czas, że szukamy darów Ducha Świętego, wszystkiego szukamy. Ale możesz szukać, słuchaj, możesz szukać. Jeśli nie uregulujesz pewnych spraw, nie przygotujesz tego właściwego fundamentu, to będziesz szukał. Zróbmy ten fundament, uregulujmy ten fundament, a nowe rzeczy zaczną się dziać. Co zacznie się dziać? Pamiętamy, słuchajcie, takie poruszenie, przyjeżdżali bracia gdzieś tam z Ukrainy, czy skąd oni przyjeżdżali, mówili o pokucie, o wyznawaniu grzechów i tak dalej, i tak dalej. Wielu z nas podjęło tą decyzję, pozbyło się części balastu życiowego. Może wszystkiego, może nie wszystkiego, nie wiem, ale jak chcesz więcej, musisz zrobić więcej. Chcesz więcej od Boga, zrób więcej dla Boga. I powiem dalej, jak nie chcesz dla siebie, bo tobie jest dobrze, to pomyśl o swoich dzieciach. Pomyśl o swoich dzieciach, powiesz, o czym ty mówisz? No mówię o tym, że zwróć uwagę, jak czytamy Boże Słowo i obserwujemy życie, że pewne rzeczy, pewne nasze słabości w jakiś tam sposób, słuchaj, dają dostęp temu złemu duchowi, też dla naszych dzieci. Jeśli ty chodzisz i wrzeszczysz, to twoje dzieci będą chodziły i wrzeszczały. Będą krzyczały. Wiem coś o tym. Słuchajcie, czasami się też różnie to wydarza. I widzę, myślę, czemuż ten Dawid tak krzyczy na mnie? No, od kogoś się nauczył. Jeśli, słuchaj, masz jakieś inne rzeczy, jakieś inne słabości, dzieci to przejdzie na dzieci. Dasz dostęp temu duchowi. Jeśli, słuchaj, siedzi ojciec i się gapi w pornole w internecie. Wiedz, pamiętaj, jeśli ty o tym nie pomyślałeś, że ten duch patrzy, o, to ma jakiś dostęp, to twoje dziecko będzie tam już miało silniejszy atak z tej strony. Jeśli ktoś sobie pociąga jakiś tam drinken, dajesz temu duchowi jakieś tam przyzwolenie i on będzie atakował twojego syna, twoją córkę, różne rzeczy. Zwróć na to uwagę. Jezus powiedział, to jest, słuchajcie, jak jest napisane w liście do Efezjan, ojcostwo. Nasze ojcostwo, my jesteśmy ojcami, od którego Bóg jest ojcem, tak? Od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swój początek. Bierze swój początek. W Bogu jest początek. A co Jezus mówił? Ewangelia Jana 10:30, to znamy, znany werset. Jezus się modlił do Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nie czynię nic innego, co Ojciec mi mówi. Ojciec czyni, ja czynię. Słuchajcie, pewne dziedzictwo duchowe. Ojciec czyni, ja czynię. Koryntian 15:48, już nie musicie otwierać. Tam jest wywód o tym, jak Paweł tłumaczy o ludziach, tak? Że są cieleśni ludzie, że byli cieleśni, żyją według ciała, że tam ciało jak gdyby ku grzechowi i tak dalej, że ten, kto jest cielesny, kto niebiański, będzie niebiański. I 48 werset. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Czyli jest pewne dziedzictwo, więc zwróćmy na to uwagę. Ja oczywiście, tak jak mówię, głoszę do siebie, głoszę do takie słowo Pan mi położył na sercu, przekazuję to słowo. Bóg chce, żebyśmy poszli dalej. On chce, żebyśmy poszli dalej i przyszli do Niego tak jak ten syr marnotrawny i On mówi, dajcie im najlepszą szatę. Weselmy się, radujmy się, zabijmy najlepsze ciele i się cieszmy i radujmy. Bóg chce dla nas wszystkiego, co najlepsze. Czy my jesteśmy gotowi tego wziąć? I często tak jest, słuchaj, że tak się udaje. Tak jak pamiętacie, przychodzili faryzeusze do Jezusa, i rozmawiali z Jezusem. I Jezus im mówi, i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Musicie poznać prawdę, a prawda was wyzwoli. Oni na jego, ty słuchaj, o czym ty w ogóle mówisz? Nas wyzwoli? Przecież my nie jesteśmy żadnymi niewolnikami. Mamy ojca, Abrahama, wszystko i tak dalej. Jesteśmy wolni, jesteśmy wolni. Czy oni byli wolni? Jezus dalej tłumaczy. Nie, słuchaj, to takie trochę, wiesz, fikcja, iluzja. Jesteś, nie jesteś wolny. Jak masz grzech, jesteś niewolnikiem grzechu. Nie jesteś wolny. Więc niech Pan da nam wielką wolność. Będę kończył, bo zaraz pastor zacznie dawać znaki, bo dziś międzyleś. Kończę, akurat zrobiłem tak krócej, że prawie do końca doszedłem, dobrze jest. W każdym bądź razie niech Pan da nam wolność i trzeźwe myślenie. I tak jak jest powiedziane, słuchajcie, tak jak zażartowałem na początku, będą święta, zbliżają się święta, ja się bardzo cieszę z tych świąt też, że są, trochę będzie można odpocząć, pomimo tego, że tam żona będzie krzyczała w domu, żeby sprzątać czy coś tam, to jakoś tam, słuchajcie, zawsze to świątecznie, razem z rodziną, można pobyć, można się pocieszyć, coś tam i posprzątać, i prezent dostać, i prezent dać, i być wesołym i radosnym, zjeść dobrego jedzenia, Robert, nie? Halleluja. Dobrze jest, słuchajcie, więc przygotowuję, mówię, tak jak Jan Chrzciciel, słuchajcie, zanim przyszedł Chrystus Pan, przyszedł Jan i co głosił? Upamiętanie. Przyszedł Jezus, tak podsumowałem, pod krótkie podsumowanie, jak rozpoczął służbę? Upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Niebios, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Potem, słuchajcie, Piotr, Duch Święty stąpił, tak? Upamiętajcie się, co mamy robić, upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Potem Paweł tłumaczył, wszyscy tłumaczyli. Tak to jest, halleluja. Więc bracie i siostro, niechaj grzech nie będzie naszym przyjacielem, niechaj Jezus będzie naszym przyjacielem, jak mamy taką ładną pieśń, którą śpiewamy, mym przyjacielem Bóg, halleluja. Za coż on mnie wybrał tym przyjacielem, nie wiem, ale jest naszym przyjacielem, jemu chwała i cześć.